Chvála Bohu, šostry, bracia. Nie zadam wam klasycznego pytania, jakie zadaje nasz młody kaznodzieja, ponieważ wybrałem szereg tekstów, które chcę przeczytać. I zanim byście znaleźli pierwszy, to już przy drugim, trzecim pogubicie się i będziecie pytali, a który, więc wyświetlę je. Albo słuchajcie bardzo uważnie, albo śledźcie teksty, które będę czytał. Wyjściowym tekstem jest Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 41 werset. Będę tu usiłował pomóc wam. Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jairos. Czytam z tego nowego tłumaczenia. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i zaczął go błagać, aby wstąpił do jego domu. Miał bowiem 12-letnią córkę, jedynaczkę, która właśnie umierała. Pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić. Podeszła z tyłu, dotknęła frędzla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum, mowa o Jezusie. Dowiedziano się, że jest w domu. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym, nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. Jezus udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła: Panie, pomóż mi. Potem szedł do Jerycha, Jezus oczywiście, i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. Jaki tytuł można byłoby dać tym wszystkim wersetom, czy temu, co one sygnalizują, o czym one mówią? I myślę, że niekoniecznie muszę usłyszeć waszą odpowiedź, ale na pewno możemy ich nazwać i te sytuacje wszystkie zdesperowani. Zdesperowani nie boją się o to, co ktoś myśli. Nie dbają o to, co ktoś mówi. Pójdą, gdzie ich nikt nie poprosi i gdzie nikt nie pójdzie. Nie pozwolą niczemu się zatrzymać. Zrobią zaskakujące rzeczy. Oderwą dach, przepchają się w tłumie. Nie obrażą się nawet, gdy ich nazwą psami. Zrezygnują z godności dla spotkania z Jezusem. Zdesperowanych nie interesuje, jaka będzie opinia publiczna. Ale co myśli o tym, co oni robią, sam Jezus Chrystus? A wobec niektórych zachowań, na przykład trędowatych, moglibyśmy użyć jeszcze bardziej dosadnego stwierdzenia. Kamikadze. To, co zrobili, groziło im śmiercią. Tak naprawdę nie wolno im było tam się pokazać. Nie będę opowiadał wam każdej z tych historii. Zakładam, że prawie większość z was zna te historie. Wyrwane wersety są z tła tych historii, ale zakładam, że większość z was zna. Ale nawet ci, którzy by ich nie znali, to, co przeczytałem, jest wystarczające do tego, co chcę zasygnalizować. Nie będę też tego opowiadał własnymi słowami, co przeczytałem, bo zakładam, że jesteście ludźmi inteligentnymi, że nie trzeba tego, co przeczytacie, wam ponownie z polskiego na nasze przekładać. Ale interesuje mnie sedno historii. A te historie mają znaczenie. Gdyby one nie miały znaczenia, nie byłoby ich w Ewangeliach. Jeśli wydźwięk tych historii ma znaczenie, to jakie? Każda z przedstawionych tu postaci ma ocenę swojej sytuacji, samoocenę siebie. Mają niską lub wysoką samoocenę. Ale nagle to nie ma znaczenia, bo jest coś bardziej dramatycznego niż ich samoocena. Coś ich zdeterminowało, że tak, a nie inaczej postąpili. Tak, a nie inaczej się zachowali. Potrzebowali pomocy i rozwiązania, którego szukali wyłącznie u kogoś, kto nie wprowadzi ich w ślepą uliczkę. Oni stanęli przed przysłowiowym murem. Wszystko się skończyło. Dalej nie ma przejścia. Moje pytanie brzmi, a jak my oceniamy swoje sytuacje, w jakich się od czasu do czasu znajdziemy albo jesteśmy? Bo tak właściwie każdego dnia jakaś jest sytuacja. Jak je oceniamy? Jaka jest nasza samoocena sytuacji, które zdarzają się nam? Jaka jest sytuacja też duchowa naszego życia? Są ludzie, którzy oceniają swoje życie duchowe bardzo wysoko. Stoją prawie, że na pograniczu arogancji duchowej. Inni stoją na drugim końcu tego wahadła i myślą, że nic nie znaczą, nic nie są warci, oni są tacy słabiutcy duchowo, tak niewiele mogą, ja nic nie znaczę. Ale zobaczcie, co te osoby zrobiły. Jair zrezygnował ze swojej godności w synagodze. Kobieta wmieszała się w tłum, ukrywając swoją tożsamość. Czterech przyjaciół zlekceważyło prywatność domu i właściciela domu. Rozwalili mu sufit. Zacheusz zrezygnował ze swojej godności znanego celnika, a wdrapał się na drzewo, bo chciał zobaczyć Jezusa. I nie było ważne, co ludzie o tym pomyślą, że może tam głupio wyglądał. Zacheusz miał kompleks niższości, ale zrobił to, bo chciał widzieć Jezusa. Jak my oceniamy siebie? Jak widzimy siebie? Pewien mężczyzna przyszedł na kontrolne badania do lekarza. Pielęgniarka zadała mu kilka kontrolnych pytań. Ile pan waży? 65 kilogramów. Pan wejdzie na wagę. Co pan odpowiada? Waży pan 72. Ile ma pan wzrostu? 1,73 m. Zmierzę pana. Przecież ma pan 1,68 m. A jak tam ciśnienie w normie? Posłuchał, popatrzył i powiada, jak moje ciśnienie może być w normie? Wszedłem tutaj wysoki i szczupły, a spowodowałaś, że jestem mały i gruby. taka była samoocena jego. Pielęgniarka wyprowadziła go z błędu. Jak oceniamy siebie? Może tak właśnie, tak na wyrost. Zacheusz był małym facetem, ale wszedł na drzewo, bo chciał zobaczyć Jezusa. Trędowaci zaryzykowali. Dlaczego? Bo byli zdesperowani. Był powód, determinacja. W restauracji klient podczas obiadu zadławił się kawałkiem kości. Zauważył to lekarz, który też był akurat na obiedzie. Natychmiast udzielił mu fachowej pomocy, a ten zadławiony mówi: nie wiem, panie doktorze, jak się panu odpłacę. A lekarz z uśmiechem powiada: zadowolę się 10% tego, co pan by dał, gdy się pan dławił. Gdy się coś dzieje złego, obiecujemy Panu Bogu złote góry. Gdy sytuacja przejdzie, gdy nasza determinacja zostaje złagodzona, wtedy nagle zaczynamy kalkulować. Ach, bo człowiek w takiej desperacji do głupstwa mówi, prawda? I próbujemy jakoś teraz wybrnąć z tego. Zdesperowani przyszli do Jezusa, bo był powód, dla którego tam się znaleźli. Dlaczego kananejska kobieta zdecydowała się przyjść, poganka, do Jezusa? Ponieważ miała chorą córkę, właściwie więcej niż chorą. Ona powiada, demon ją dręczy. Kiedy mamy chore dziecko, to oczywiście to nas porusza i zrobimy wszystko, by jakoś temu zaradzić. Szukamy wszelkich możliwości, rozwiązań, modlimy się, zabiegamy, poświęcamy całą naszą uwagę. Dlaczego? Bo chodzi o nasze dziecko, może chodzi o męża, o żonę, o wnuki. Gotowi jesteśmy poruszyć niebo i ziemię, by znaleźć pomoc. Ale czasami w tych zabiegach wszystko, co możemy zaoferować, to tylko miłość. Bo jesteśmy bezradni, nic więcej nie możemy zrobić. Mimo wszystko, ci, których wam przedstawiłem w tych wersetach, to bohaterowie. My możemy być wśród takich bohaterów, bo przecież słyszeliśmy, że Jezus uzdrawia chorych, wskrzeszał umarłych, wyrzucał demony, zmieniał życie ludzi. Tego potrzebowali ci zdesperowani, ale jesteśmy często w takich sytuacjach, kiedy i my tego potrzebujemy. Dla tych ludzi Jezus był ostatnią opcją. Nie było innej możliwości. Wyczerpali wszystkie ludzkie środki. Nie było już czegoś innego. Nie było wśród nich żadnej dumy, arogancji. Bez Jego pomocy tak naprawdę oni nie mieli sensu życia. W większości tych przypadków ludzie ci dowiedzieli się o Jezusie, bo inni im o tym powiedzieli. To bardzo ważna uwaga dla nas, ludzi wierzących. Inni zdesperowani przyjdą szukać Jezusa, jeśli ja i ty powiemy im o Jezusie. To nie były przypadkowe przyjścia. To nie były przyjścia od tak, bo gdzieś tam wieść gminna niesie. Im ktoś powiedział o Jezusie. I dlatego w tej swojej desperacji przyszli do Jezusa Chrystusa. Ich wiara okazała się wystarczającą determinacją. Jezus im wystarczał w tych okolicznościach. Czy dziś mamy taką wiarę, taką determinację, aby szukać Jezusa w każdych okolicznościach? Czy szukamy Jezusa szukając jeszcze jakichś dopalaczy? Czy wystarcza nam Jezus? Czy potrzebujemy, jak powiadam, dopalaczy? A czego chcieli? I co usłyszeli ci desperaci? Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Nie bój się. Uwierz, a będzie ocalona, usłyszał Jair. A Jezus, widząc ich wiarę, mowa o tych czterech, powiedział do sparaliżowanego: synu, przebaczone są ci grzechy. A kobieta, która dotknęła Jezusa, wtedy Jezus zwrócił się do niej: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Zacheusz usłyszał: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. A trędowaty, który wrócił do Jezusa: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Zaledwie kilku przytoczyłem, ale takich desperatów było więcej. Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa, bo miał problem. On nie wiedział, co dalej z jego życiem, jakie jest rozwiązanie. Takich desperatów znajdziecie w Ewangeliach wielu. Znajdziecie ich w Starym Testamencie. Czasem godzili się z tym, co Bóg proponuje, czasem nie. Pamiętacie Naamana? A co to, nie ma lepszych rzek? Tylko taki brudny Jordan, mam się tam zamoczyć? U nas są lepsze, my mamy lepsze. No i co z tego, że mieli lepsze? Ale on miał trąd, a Izrael miał Boga, który uzdrawiał. Wszyscy ci, którzy tam podeszli, z którymi Jezus, z tymi desperatami spotkał się, usłyszeli: wiara, wiara, wiara. Wiara jest walutą Królestwa Bożego. I to ważna myśl, pamiętajmy. Wiara w Jezusa Chrystusa jest walutą Królestwa Bożego. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary nic nie osiągniemy. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa w naszych trudnych i łatwych sytuacjach. Determinacja tych ludzi musi być naszą determinacją, w jakiejkolwiek, siostro, bracie, przyjacielu, jesteś w sytuacji. My wielu rzeczom poświęcamy naszą uwagę, naszym pasjom, hobby, sportowi, wielu innym rzeczom. Nie twierdzę, że to źle, ale Bóg powiada, co jest ważniejsze. Masz zatem kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem i z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Czasami Bóg wydaje się nam taki odległy, niedostępny, a czasami my trzymamy Go na dystans i wcale niewielki, tak na wyciągnięcie ręki. Niby niedostępny, ale gdyby coś, w razie czego, to jest pod ręką. Na taki dystans umiemy Pana Boga trzymać. Generalnie nie jest nam potrzebny, ale w razie czego, gdyby, to jest pod ręką. A to nie ma tak być. Z całej siły, całym swoim sercem, całym umysłem masz szukać Boga, kochać Boga, mieć Go przy sobie, w sercu, nie na wyciągnięcie ręki. I czasami Bóg musi powiedzieć: halo, jestem tutaj. Oczywiście to żadna przyjemność mówić o takiej prawdzie. Prawdzie, która stwierdza, sprzedaliśmy się nowoczesnej filozofii. Możemy robić, co chcemy, żyć, jak chcemy, ponieważ kochający Bóg nigdy nie wyśle nikogo do piekła. Słyszeliście o tym? Co rusz to słychać? Czasami są sytuacje, w których nie umiemy ludziom powiedzieć, dlaczego tak się dzieje w ich życiu. Dlaczego to ich spotkało. Na te pytania dlaczego nie zawsze jest odpowiedź. Ale musimy przyjąć wiarą, że Pan Bóg jest Bogiem, który nas nie zostawił. Który oczekuje, że przychodzimy do Niego i wołamy: Panie, pomóż. Panie, ratuj. Nie jak już się wszystko zawaliło. Byłoby lepiej, gdybyśmy wołali jeszcze wcześniej, kiedy wszystko idzie dobrze. Mamy przychodzić w wierze do naszego Pana, czy wszystko idzie dobrze, czy wszystko idzie źle. Mamy przyjść do Niego, bo On oczekuje, On jest gotowy. On tych ludzi, którzy w taki czy inny sposób tam do Niego dobrnęli, nie zlekceważył. Chociaż w jednej sytuacji wyglądało to dość dramatycznie. Siostry i bracia, my w różnych okolicznościach, w różnym czasie doświadczamy takich sytuacji, które prowadzą do desperacji. Ale jest coś, co stanowi różnicę między wierzącym a przefarbowanym. Spoglądamy na Jezusa w wierze. Szukamy Jezusa w wierze. To wołanie tych zdesperowanych było, siostry i bracia, modlitwą. I to kolejna nauka. Kiedy wołasz, to się modlisz. Zaczął go błagać, aby wstąpił do jego domu. Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. To modlitwy zdesperowanych, ale modlitwy wzywające pomocy Bożej. Czasami, gdy sytuacja jest dynamiczna, usiłujemy w modlitwie wyznaczyć Bogu mapę drogową. Jak On ma postąpić? Jak, kiedy, dlaczego i co ma zrobić w danej sytuacji? A gdy odpowiedź się opóźnia, gdy odpowiedź nie przychodzi natychmiast, przychodzi rozczarowanie, pytania, zarzuty. Ale Bóg nie jest zobowiązany na pstryknięcie palca odpowiedzieć. Te przykłady, które przytoczyłem z Ewangelii, świadczą o tym, że On nie lekceważył ludzi, że On reagował, może z opóźnieniem, może oni chcieli, żeby to było inaczej. W sytuacji Jaira opóźnienie przyniosło katastrofę. On miał pewien plan, zaplanował, jak to miało się odbyć. Powiem Jezusowi, On przyjdzie do domu, uzdrowi moją córeczkę. Ona umiera. I taka myśl, jak ta kobieta śmiała zatrzymać Jezusa? Moja córeczka umiera. Skoro ona 12 lat chorowała, to nie mogła jednego dnia poczekać? Moje dziecko umiera. Katastrofa. Ale co mogła myśleć ta kobieta? Jair to ktoś. Jezus z nim porozmawia. A ja? Co ja znaczę? Nic. Muszę się jakoś dostać. Muszę. To jest jedyna okazja. To jest jedyna możliwość. Muszę go dotknąć. Chcę powiedzieć wam, siostry i bracia, że Chrystus jest wrażliwy. Nawet na twoje delikatne dotknięcie zareaguje, odpowie. On zna potrzeby każdego z nas. On wie, co jest w twoim sercu, jakie przeżywasz burze, jakie niepokoje. I On wie, jak temu zaradzić, jak odpowiedzieć. On wie, w jakim jesteś miejscu swojego życia, w jakiej sytuacji. Ta kobieta nie tylko otrzymała to, na co oczekiwała. Ona została uzdrowiona. Ale ona też została uratowana. A to coś więcej niż uzdrowiona. Kochani, gdzie możemy pójść, jeśli jesteśmy zdesperowani, jesteśmy w trudnej sytuacji, gdy wszystko się wokół wali i myślimy, że Bóg nas opuścił? Gdzie możemy pójść? Podpowiem. Idziemy tam, gdzie święci się zbierają. Pewien doświadczony kaznodzieja powiedział, dusza, która idzie sama, wędruje wzdłuż granic piekła. Nie chodź sam, nie chodź sama. Mamy zbór, mamy Kościół. Szukaj. Razem z tymi, którzy są twoimi siostrami i braćmi, rozwiązania przed Bożym obliczem, odpowiedzi przed Bogiem. Potrzebujemy spędzać czas z ludźmi, którzy będą nas zachęcali, którzy będą wsparciem, pomocą. Nie słomiany ogień. Dziś góry przenoszą, jutro kretowisko się przewracają. Nie o takich mówię wierzących, ale o tych, którzy naprawdę góry przenoszą, którzy będą dla ciebie wsparciem, którzy będą płakać z płaczącymi i radować się z radującymi się. Pomyślcie o tych czterech, którzy opuszczali tego sparaliżowanego. A gdyby jeden z nich się wyłamał, powiedział, a co my to robimy, co za głupota? Dach rozwalać, tutaj niszczyć komuś mieszkanie, a ja tam nie trzymam tego sznura. Katastrofa. Pamiętacie, gdy spuszczano Pawła w koszu przez mur? No jeden puścił ręce, powiedział, a parzy sznur w ręce. Katastrofa. Ale oni trzymali razem tak długo, aż opuścili tego sparaliżowanego, aż usłyszeli, że jest uzdrowiony. Oni trzymali się razem. My, siostry i bracia, mamy trzymać się razem. Mamy tworzyć społeczność. Jeśli to nam umknęło gdzieś, to chcę to przypomnieć nie swoimi słowami, ale słowami apostoła Pawła. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, przecież nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. To mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. On przypomina, czym jest ciało Jezusa Chrystusa. A czym jest zbór? To jest też kopia ciała Jezusa Chrystusa. Zbór to nie jest pastora, ich, ale zbór to jest nasz. To jest społeczność nasza, w której budujemy nasze duchowe życie. A dziś będę, jutro nie będę, bo mi się podoba, bo mi się nie podoba, bo mi się chce, bo mi się nie chce. To nie jest rozwiązanie. Dokonujesz amputacji ciała swego. Jesteś wtedy inwalidą. Bez ręki, bez nogi, bez ocha. No i tak odżyć jeszcze więcej. Będziesz głuchy i ślepy. Kadłubek tylko zostanie. Masz ciało Jezusa Chrystusa. W ciele pojawiają się różne potrzeby. Od błahych do bardzo ważnych. Ale to ciało ma być wsparciem. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Wierzę, że nie chcemy być zborem kontrastów, ale braterstwa. Żyjemy w czasach, w których wszystko chce się osiągnąć w ciągu kilku sekund, kilku minut. Ciągle spotykamy książki. 12 łatwych kroków do szczęśliwego małżeństwa. 10 łatwych kroków do sukcesu finansowego. 8 łatwych kroków, by być pięknym, młodym i wysokim, tak? Chcemy ożywienia. Chcemy, by się kościoły rozwijały. Chcemy, by zbory rosły. To słowo ożywienie jest w każdym kościele, w każdym zborze używane. Ale ożywienie nie przychodzi w 5 łatwych krokach. I problem polega na tym, że jeśli ono nie przychodzi w tych 5 krokach, to ludzie zaczynają być zdesperowani, się nic nie dzieje, tu nic nie ma. A skąd oni są? Powiem słowami proroka Izajasza. Skąd ci są? Z księżyca spadli? Nie. Przyszli, bo ich ktoś przyprowadził. bo im ktoś powiedział, bo ktoś im głosił, bo ktoś ich przygarnął, bo ktoś ich przytulił, bo ktoś im dał życzliwe słowo, bo ktoś się z nimi pomodlił. Co zrobisz, gdy nagle twoje życie zostaje wywrócone do góry nogami? Oskarżysz Boga? Gdy twój religijny domek z kart nagle się rozpadnie, to co? Zabieram swoje zabawki i idę do domu? Desperacja może pchnąć nas w wspaniałe rzeczy albo w bardzo głupie rzeczy. Zawsze są te dwie możliwości. Nadzieja jest jednak bardzo praktyczna. Nadzieja daje co najmniej opcję życia. Gdy mamy nadzieję, gdy wiemy, gdzie pójść, wiemy do kogo, mamy życie w Jezusie Chrystusie. Jak daleko potrafilibyście się posunąć w swojej desperacji? Wiem, że gdy chodzi o własne dziecko, o męża, żonę, bliskich, potrafilibyście niebo i ziemię poruszyć, ale chcę wam zadać bardzo przewrotne pytanie. A co zrobisz i co robisz, gdy w tym ciele coś się dzieje, którym jest zbór? Co zrobisz, by przyjść, przytulić, pomodlić się? Żeby, dobrze, a niech ma tak. Co wtedy w tym ciele robisz? Dla swoich zrobisz wszystko. Góry poruszysz. A tu o kretowisko się przewracasz? Szukajmy Pana Boga. Dlaczego tak chcę i tak widzę zbór? Bo to jest ciało Jezusa Chrystusa, w którym ja jestem też częścią tego ciała. To jest mój zbór. To jest ciało Jezusa Chrystusa. Powiedzieć sparaliżowanemu, którego opuszczono, odpuszczone są grzechy twoje, to było tak, jak wyciągnąć czerwoną płachtę na byka. Tam siedzieli faryzeusze. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach. Dlaczego on tak mówi? To obraża Boga. Bo kto poza nim samym może przebaczyć grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich, dlaczego chołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczą ci grzechy, czy polecić mu wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I dowiedzieli się, że przed nimi jest Bóg i że On ma prawo przebaczać grzechy. Dlatego powiedział, przebaczone są twoje grzechy. Dlaczego Jezus nie powiedział jemu, jest uzdrowione twoje ciało? Wyobraźcie sobie, że ktoś z waszych bliskich, żona, mąż, dziecko, znaleźli się w szpitalu, w sytuacji dramatycznej, z zagrożeniem życia. Czekacie w poczekalni. Wychodzi lekarz i powiada, mam dobrą wiadomość dla państwa. Grzechy twojego współmałżonka zostały przebaczone. Bóg was bardzo kocha. A ty sobie myślisz, chyba? Ja nie na to tutaj czekam. Ja czekam, czy moja żona, mąż, dziecko będą żyć. Jeśli jestem chory, nie troszczę się o przebaczenie grzechów. Chcę być zdrowy. Gdy straciłem pracę, chcę ją mieć ponownie, a nie, żeby mi ktoś wyszedł i opowiadał, że są przebaczone grzechy. Tylko kalectwo tego człowieka mogło trwać do końca jego dni. On mógł być sparaliżowany do końca swego życia, jeśli Jezus by go nie uzdrowił. Ale przebaczenie, które Jezus mu podarował, trwa na wieki. Kochani wierzący, jednego dnia pójdziemy do wieczności, by żyć z Jezusem na zawsze. Nie będzie tam więcej paraliżu, choroby, cierpienia, śmierci ani smutku. Ale nie możesz się dostać do nieba bez przebaczenia. Bądź sobie nawet chory, ale bez Bożego przebaczenia nie dostaniesz się do nieba. Dlatego każdy potrzebuje nowego narodzenia. Wy ciągle mówicie o nawróceniu. Dlaczego? Bo się musisz narodzić na nowo. Pamiętacie odpowiedź dziennikarzowi. Jezus zawsze daje to, czego potrzebujemy, nie to, na co czekamy. Nie to, co chcemy usłyszeć, ale On daje to, czego potrzebujemy. Kiedy spotykamy Jezusa, nasze życie się nigdy już nie stanie takie samo. Ono będzie inne. Może Jezus wystraszył, pamiętacie, niewidomego, któremu błoto na oczy nałożył i powiedział, idź się umyj? Może go wystraszył, ale on poszedł, zrobił to. Może na twoje oczy Jezus kładzie błoto i powiada, idź umyj. I nie o błoto chodzi, kochani, ale o posłuszeństwo. Czy jesteś posłuszny, by wykonać Bożą wolę? On coś chce dziś też dla was zrobić. I czy my mu pozwolimy? Nie pozwól, aby drzwi się przed tobą zatrzasnęły. Jak się zamkną, wejdź przez dach. Kiedy Lot był z rodziną ratowany, to anioł mu powiedział, nie zatrzymuj się, nie oglądaj się, uchodź. Dlaczego? Bo chodzi o twoje życie. Nie chodzi o to, co zostawiasz, ale o to, co jest przed tobą. Nawet najlepsi czasami się tłumaczyli przed Bogiem, gdy byli powoływani. Gedeon usłyszał, mężu waleczny, idź w tej mocy. A jaki ja waleczny, panie? Trzęsę się cały, wiatr nie ma, ciuchy latają na mnie. Jaki ja waleczny, idź w tej mocy, bo ja jestem z tobą. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Zapominamy o tym, że Bóg nas posyła, że Bóg nas zbawił, abyśmy byli tymi, którzy niosą Ewangelię innym. Bóg nie widzi nas, jacy jesteśmy teraz, ale On widzi nas, jacy możemy być, jacy będziemy. Mojżesz też na wszystkie sposoby próbował się wymigać. Panie, jąkam się, nie nadaje się, a Bóg mu powiada, ale ja jestem z tobą. Posłucha, mówi, ale wiesz co, i tak poślij kogoś innego. Taką miał nisko samoocenę. Ostatni z przykładów. Na pewnym treningu koszykówki trener młodym chłopakom rozdał piłki i powiada, rzucajcie do kosza z tych miejsc, gdzie by was gra zastała na boisku. Tam, gdzie stoisz, próbuj wrzucić piłkę do kosza. Jeden od razu wziął, usiadł na ławce rezerwowych i stamtąd próbował rzucać. Miał tak niską ocenę siebie. Nie wierzył, że trener go może poprosić, że on zawsze będzie siedział na ławce rezerwowych. I to mi daje taki przykład wielu ludzi wierzących. Siedzą na ławce rezerwowych. Ja się do niczego nie nadaję, Pan Bóg mnie nigdy nie użyje. Nie siedź na ławce rezerwowych. Pozwól, by Bóg sprawił, że będziesz użyty przez Niego. Ten chłopak nie oczekiwał, że coś trener zrobi dla niego. Nie bądź wysiadywaczem ławki. Zaufaj Panu z całego serca, przypowieści powiadają. I nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Zdobywajmy Królestwo Boże, błogosławieństwo, uzdrowienie, nowe życie, rozwiązania. Bo czas jest bliski. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Nowe tłumaczenie. A starsze powiadało, gwałtownicy je zdobywają. Siostry i bracia, bądźcie wśród tych gwałtowników, którzy zdobywają Królestwo Boże. Ufaj, że Pan Bóg ma dla ciebie zadanie, ma dzieło do wykonania, chce ciebie użyć. I niech Pan Bóg dziś błogosławi wasze życie. Niech odpowie na twoje potrzeby, na to, czego oczekujesz, co jest w twoim sercu, na co ci ludzie nie dadzą odpowiedzi, ale Pan Bóg ci da odpowiedź. Bądź wśród tych i doświadcz potrzeby twego serca. Amen.